Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Bartosz Stosławski, redaktor naczelny na Wschodzie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozmawialiśmy, jeżeli mnie dobrze pamięć nie myli, to na początku konfliktu, właściwie wojny w Ukrainie. No i przyszedł taki czas, żeby trochę uaktualnić to, co wiemy i to co myślimy o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Zacznijmy może od tego, na ile na poważnie brać groźby Putina i też informacje o tym, że Białoruś chyba już oficjalnie też przyłącza się do tego konfliktu w Ukrainie.
To idąc od początku, jeżeli mówimy o groźbach Władimira Putina, to o jakich konkretnie? Ponieważ jeżeli mówimy o groźbie intensyfikacji działań, tego, że planują anektować te cztery obwody w całym obszarze terytorialnym, tak? To znaczy pamiętajmy o tym, że aneksja tych czterech obwodów, Ługańskiego, Zaporowskiego, Chersońskiego i Donieckiego, Rosja przyjęła jakby, podjęła decyzję o tym, że anektuje je w pełnym kształcie terytorialnym tych okręgów, czyli docelowo terytoria, które obecnie nie znajdują się pod jej kontrolą. Ewidentnie możemy to rozumieć jako sygnał ze strony Federacji Rosyjskiej, że ich planem absolutnie minimum jest zająć pełne terytoria tych obwodów. To są groźby, z którymi oczywiście należy się liczyć i je trzeba traktować jak najbardziej poważnie. To jest sygnał, który Władimir Putin dał własnemu narodowi, że on z tego nie może zrezygnować, no bo to by oznaczało rosyjską porażkę, tak? O ile ten cel, z którym Rosja wchodziła do wojny, jakim jest denazyfikacja Ukrainy, cokolwiek by to miało znaczyć, jest miękki, można próbować udawać przed społeczeństwem, że ta denazyfikacja już się odbyła, ponieważ podkreślam, żydowski prezydent Ukrainy już doszedł do wniosku, że nie ma ochoty być nazistą. To jest oczywiście smutna ironia. O tyle w przypadku bardzo konkretnych zadań, jakim jest anektowanie terytoriów, no nie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć terytoria, które zaanektowali, ale które nie będą w pełni pod ich kontrolą. Tak to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Więc planem minimum Władimira Putina na ten moment jest objęcie kontroli nad tymi wszystkimi czterema obwodami, tak zwanymi dwoma republikami DNR i LNR, Doniecką i Ługańską, a także nad tymi dwoma okręgami, obwodami, które były częścią i są nadal częścią Ukrainy, czyli Chersoniem i Zaporożem. Jeżeli natomiast mówimy o zagrożeniu tym nuklearnym, o którym teraz mówimy coraz głośniej i częściej, to tego zagrożenia ja na ten moment nie traktuję jako realnej możliwości. Oczywiście w sytuacji, w której mówimy o człowieku, który ma jednak ten metaforyczny nuklearny guzik, zawsze musimy brać pod uwagę to, że on tej broni jednak może użyć, no to mówimy tutaj o decyzji, która by wywracała dosłownie świat do góry nogami. I jest to istotne nie z tego powodu, że Władimir Putin się nie odważy, tylko musimy zdawać sobie sprawę z tego, że beneficjentami obecnego układu świata jest oprócz Rosji jeszcze parę innych państw. Mocarstwa nuklearne, czyli mocarstwa, które posiadają broń atomową, a są to między innymi na przykład Chiny, są to Indie, jest to Pakistan, obok oczywiście Francji, Wielkiej Brytanii czy USA. Są to państwa, które są zainteresowane w tym, żeby to był ten straszak ostateczny, żeby to była broń ostateczna, której użycie gwarantuje całkowite zniszczenie przeciwnika po drugiej stronie. Jeżeli Federacja Rosyjska użyłaby nawet taktycznej broni nuklearnej, która nie zmieniłaby co do zasady układu całego konfliktu, ponieważ strona ukraińska jasno podkreśla, że ona nie odpuści nawet w sytuacji, w której ta broń taktyczna zostałaby użyta, to jednak zmieniłoby to cały układ świata. To znaczy doprowadziłoby do tego, że Pakistan mógłby wyjść z założenia, to dlaczego ja mam nie użyć w Kaszmirze broni nuklearnej. Indie doszłyby do wniosku, dlaczego one mają nie użyć. Chiny doszłyby do wniosku, dlaczego nie mają uderzyć w Tajwan taktyczną bronią nuklearną. I co to od razu wywołuje? Od razu powoduje to, że państwa takie jak Iran, Arabia Saudyjska, Tajwan właśnie, Japonia, czy parę jeszcze innych dużych graczy, którzy nie mają dostępu do broni nuklearnej, mogą podjąć decyzję o tym, że nie zważając na dotychczasowe starania o tym, żeby ta broń się nie rozprzestrzeniała, jako cel dla siebie, gwarantujący sobie jako takie bezpieczeństwo, próbują załatwić sobie ten parasol atomowy dla siebie. Na ten moment nie wyobrażam sobie, żeby czy to Indie, czy to Chiny wyraziły zgodę, a pamiętajmy, że to są to państwa, które wspierają Federację Rosyjską do tego momentu, a może przez wspierają, rozumiemy to, że właściwie rozmawiają z Federacją Rosyjską jak z racjonalnym partnerem. Nie wyobrażam sobie, żeby te państwa wyraziły zgodę na takie, tego typu działania, ponieważ to wywraca nam obecny układ światowy i spowoduje, że będziemy musieli zbudować nowy. Nowy, który, i to jest też ostatnia rzecz, którą warto podkreślić, wcale nie musi być dla Rosji korzystny bądź korzystniejszy niż ten obecny. I Moskwa sobie doskonale z tego zdaje sprawę, że ona z takiego użycia tej broni nuklearnej wcale nie musi wyjść silniejsza, ona może wyjść z tego układu znacznie bardziej osłabiona.
No to ten straszak atomowy to właściwie pytanie, czy nie ostatni straszak, jaki Rosja posiada, no bo gdybyśmy rok temu albo 2 lata temu rozmawiali o Rosji, to mówilibyśmy o Rosji jako o wielkiej armii i wojsku, które no jeżeli najedzie na jakiś kraj, no to jest go w stanie bardzo szybko podbić. I właściwie no, też tak chyba myśleliśmy na początku wojny w Ukrainie i tego, co tam się działo, ale po tych kilku miesiącach i szczególnie w ostatnim miesiącu, kiedy trwa mobilizacja, no to widzimy, że ci żołnierze mają stary sprzęt, często nie jest to sprzęt wojskowy, w przypadku hełmów były tam takie jakieś materiały pokazujące, że żołnierze rosyjscy nie mają hełmów wojskowych, tylko sportowe, przerobione na jakieś maskujące kolory. No właśnie, czy ta wojna pokazała, obnażyła słabości Rosji i co z tego może wyniknąć dla na przykład tych rejonów, które może chciałyby się spod wpływów Rosji uwolnić?
Więc tak, jeżeli chodzi o to, jak Rosja do tego konfliktu wstępowała, to wtedy jeszcze ten nowoczesny sprzęt posiadała, tak? To znaczy oni obecnie, Rosjanie obecnie mają problem polegający na tym, że muszą rozkonserwowywać swój sprzęt, który trzymają w takich głębokich magazynach, ponieważ po prostu w konflikcie z Ukrainą ten swój nowoczesny sprzęt wytracili. Faktycznie okazało się, że armia rosyjska jest papierowym tygrysem, to znaczy wydawało się, że jest to druga armia świata, zresztą ukraińska propaganda nieustannie się z tego nabija. Wydawało się, że jest to druga armia świata, w praktyce okazało się, że nie jest. Na pewno rosyjscy żołnierze okazali się być słabiej wyszkoleni niż się pierwotnie wydawało, znacznie słabiej wyposażeni, ponieważ jednak ta potężna korupcja, która konsumuje rosyjską gospodarkę, czy w tym wypadku także rosyjską armię, dała o sobie znać. Znacznie gorszy wywiad, znacznie gorsza jakby analiza pola bitwy, to wszystko dało o sobie znać w tych pierwszych miesiącach wojny. Teraz raczej lepiej nie będzie, to znaczy faktycznie już teraz pojawiają się informacje o tym, że rosyjscy żołnierze, ci rezerwiści, te 300 tysięcy ludzi, które Władimir Putin już zaczyna wysyłać na front, muszą się tak naprawdę wyposażyć samodzielnie. Więc na to patrząc, jest to, no to nie będzie na pewno porównywalna armia do tej, która wstępowała w ten konflikt. Ci ludzie będą znacznie słabsi, zwłaszcza, że są wysyłani, i to sygnalizują blogerzy wojskowi rosyjscy, że są wysyłani znacznie za późno. To znaczy, jeżeli potwierdziłyby się informacje o tym, że faktycznie duża część z tych ludzi już została wysłana, czy to do Chersonia, czy na ten odcinek charkowski, oni nie otrzymują praktycznie żadnego przeszkolenia. Ich wartość bojowa będzie równa zeru de facto. Będą dosłownie w tym wypadku mięsem armatnim, a warto pamiętać o tym, że mimo wszystko strona ukraińska jakieś swoje rezerwy również posiada i chodzą informacje o tym, że kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich żołnierzy na ten moment szkoli się w państwach NATO według natowskich wzorców i szkolą się już od dłuższego czasu, w związku z czym będziemy mieli te 300 tysięcy, nazwałbym to ordy rosyjskiej, i będziemy mieli realne kilkadziesiąt tysięcy ukraińskiego doświadczonego żołnierza, które będzie przeciwko temu występowało. Odpowiadając na pana pierwotne pytanie, tak, zdecydowanie okazało się, że Rosja jest słabsza. Jakie to będzie miało skutki z punktu widzenia całej stabilności regionu? Tutaj bardzo dużo zależy i niestety ten czynnik słabości tej rosyjskiej armii jest jednym z tych czynników, który przemawia za tym, że Władimir Putin może jednak skłonić się ku wykorzystaniu broni nuklearnej. Po prostu uzupełnienie linii frontu tymi 300, czy nawet 400, 500 tysiącami żołnierzy może nie przynieść efektu, który na której Władimir Putin liczy, i wtedy ewentualnie mógłby takiej broni nuklearnej użyć. Przy czym warto zaznaczyć, że najpierw musiałby użyć tej broni na terytorium, które teoretycznie uważa za swoje, to znaczy musiałby zacząć strzelać z tej broni taktycznej w kierunku terytoriów, czy to Zaporoża, czy to Chersońszczyzny, gdzie wojska ukraińskie się znajdują, no bo tam są wojska, które należałoby potencjalnie zlikwidować, a w ten sposób uczyni te terytoria niezdatnymi do życia dla swoich własnych potencjalnych przyszłych obywateli, więc to jest kompletnie bez sensu. Scenariusz użycia masowej, wielkiej, potężnej bomby, która zniszczyłaby cały Kijów, absolutnie nie wierzę, ponieważ to oznacza no, katastrofę humanitarną porównywalną z bombardowaniem Hiroshimy i Nagasaki i to jest absolutnie zbrodnia niewybaczalna wtedy. Tak? To by naprawdę tym światem naszym zatrząsło i doprowadziłoby do tego, że moglibyśmy się na przykład pożegnać prawdopodobnie z Radą Bezpieczeństwa ONZ i całym Układem Światowym. Ale tak jak mówię, tego się raczej nie spodziewam. Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo dalej, cały czas wszystkie państwa, od Azerbejdżanu począwszy, przez Kazachstan idąc, na Białorusi nawet skończywszy, patrzą na to, jaki będzie efekt, jaki będzie wynik tej wojny. Rosja na ten moment już pokazała, że nie jest w stanie kontrolować konfliktów na obszarze poradzieckim, no bo mieliśmy przecież krótkie spięcie pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią, gdzie Azerbejdżan de facto zaanektował kawałek terytorium spornego pomiędzy tymi dwoma państwami. Rosja nie zrobiła nic, ponieważ nie jest w stanie poza wzywaniem do uspokojenia się, nie jest w stanie właściwie wysłać tam żadnych wojsk, nie przedstawia na ten moment realnego zagrożenia dla państw na obszarze poradzieckim. I jeżeli ta martwica, że tak powiem, rosyjska będzie się pogłębiała, no to będziemy mogli myśleć o tym, że faktycznie cały obszar poradziecki, ta konfederacja państw, wspólnota niepodległych państw, tak, może zacząć się jeszcze bardziej nie destabilizować, tylko de facto znikać z układu światowego. No ale to jest jeszcze melodia przyszłości. Na ten moment wydaje mi się, że wszyscy patrzą i oczekują. Z mojego punktu widzenia najbliżej mi jest oczywiście na dopatrzenie na Białoruś, więc w tym wypadku widzę, że nawet Białoruś zaczyna sondować, czy może sobie pozwolić na jakąkolwiek formę swobody. Nie chcę użyć określenia, że pod butem, ale będąc złączona w tym braterskim uścisku z Federacją Rosyjską, pojawiają się może jakieś pierwsze sygnały, że faktycznie na jakąś tam formę niezależności mogliby sobie pozwolić. Na przykład Aleksander Łukaszenka, a właściwie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi już powiedziało, że nie będzie na razie uznawało jeszcze aneksji tych terytoriów przez Federację Rosyjską. No ale to też tutaj nie należy wyrokować przesadnie na tym etapie, wydaje mi się.
A jak to jak te kolejne miesiące wojny i ta mobilizacja wpływają na z jednej strony na poparcie dla Władimira Putina dla wojny. No, na początku wojny słyszeliśmy i widzieliśmy te obrazki z literką Z w miejscach publicznych jako poparcie dla wojny, ale też widzimy te obrazki, kiedy młodzi Rosjanie uciekają z kraju, żeby tylko nie zostać wcielonym do wojska. A z drugiej strony, jak po tych dobrych kilku miesiącach wojny i tych zwycięstwach morale wyglądają na Ukrainie, bo wydaje mi się, że oczywiście morale na Ukrainie wśród żołnierzy zapewne są wysokie, no ale nadchodzą właściwie najgorsze miesiące dla żołnierzy, czyli zima. I to nie taka zima jak w Polsce, tylko jeszcze ciut gorsza.
Więc odpowiadając po kolei, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, z oficjalnych danych, i nie mówię tutaj oficjalnych danych państwowych, tylko o jednak niezależnych badaniach, na przykład Centrum Lewady, wychodzi nam wciąż, że poparcie dla Władimira Putina i dlatego całego konfliktu oscyluje wokół 70% w społeczeństwie, więc jest to bardzo wysoki wskaźnik. Ono tam niezauważalnie o 2 punkty procentowe spadło po ogłoszeniu mobilizacji, no ale raczej o jakimkolwiek przełomie mówić nie możemy. Także akcje protestu w skali całej Federacji Rosyjskiej to jest no nawet nie procent, to jest promil społeczeństwa. Natomiast widzimy wyraźnie, że na tym obrazie wszystkich Rosjan, którzy w pełni popierają tą operację wojskową, zaczynają się pojawiać rysy. Pierwszą rysą jest na pewno to, że wzrasta strach w społeczeństwie. On może doprowadzić do Oczywiście tragedii w postaci tego, że Rosjanie chłopem dojdą do wniosku, że tak, to już jest ten moment, kiedy trzeba używać broni nuklearnej, ale jednocześnie ten strach może także powodować, że Rosjanie się zaczną zastanawiać nad tym, czy ten konflikt jest im tak naprawdę potrzebny. Zwłaszcza jeżeli Zachód będzie jasno dawał do zrozumienia, że wszystkie rzeczy, których się boicie, mogą się skończyć, jeżeli po prostu się wycofacie. Chociaż Rosjanie z uporem godnym lepszej sprawy wierzą, że prowadzą wojnę obronną, anektując czyjeś terytorium. Więc to jest pierwsza rysa, która się pojawiła. Druga kwestia jest taka, że Rosjanie jednak zagłosowali nogami, jak to się ładnie mówi, czyli zaczynają po prostu uciekać z kraju. Tak? Mamy wspomniane przez pana setki tysięcy młodych Rosjan, którzy usiłują wyjechać z kraju, żeby uciec przed mobilizacją i uciekają czy to do Kazachstanu, czy to do Gruzji, czy to do Unii Europejskiej też próbują. Tutaj warto też zaznaczyć w kontekście tego, o czym mówiliśmy przed chwileczką, czyli tej stabilności w UNP, że prezydent Kazachstanu zapowiedział, że oni jak najbardziej muszą przyjąć tych ludzi, no bo to jest ich zobowiązanie. Tak? Oni nie zamierzają ich cofać do Rosji, tylko zamierzają ich przyjąć. Zresztą Rosjanie cały czas na ten moment wychodzą z założenia, że te kilkaset tysięcy ludzi, które ucieka, to chyba nie jest problem. Nomen omen prezydent Łukaszenka, który w traceniu swoich obywateli ma już pewne doświadczenie, też powiedział Władimirowi Putinowi, żeby się nie przejmował, bo to oni i tak nie byli ich, jeżeli są gotowi wyjechać. No i na końcu mamy ogólnie te protesty społeczne w skali całego kraju, które pokazują, że coś się zaczyna w Rosji zmieniać. Natomiast wydaje mi się, że na to wszystko wciąż jest za wcześnie. Ten moment, kiedy my będziemy mogli mówić o tym, czy poparcie dla Władimira Putina realnie zacznie spadać, czy też jest on na to odporny, będzie wtedy, kiedy zaczną pojawiać się, mówiąc brzydko, pierwsze trupy. To znaczy, kiedy ci nowo zmobilizowani żołnierze zaczną umierać, a przewiduję, że będą ginęli raczej masowo, ponieważ z jednej strony mamy ukraińską ofensywę, z drugiej strony mamy już teraz nie zawodowych żołnierzy, czyli tylko ochotników, którzy będą robili wszystko, co mogą, żeby informować swój dom o tym, gdzie się znajdują, i mamy rodziny tych ochotników, czyli żony, matki, ojców, którzy będą szukali swoich bliskich tam na tym froncie. Więc wszystko wskazuje na to, że ta informacja o tym, co się dzieje w wojnie z Ukrainą, zacznie do Rosjan docierać szerszym strumieniem niż docierała dotychczas, ponieważ na początku, kiedy 24 lutego Rosja w ten konflikt wstępowała, obietnica złożona społeczeństwu była taka, że to będzie bardzo błyskawiczna wojna, oczywiście to będzie operacja specjalna, w wyniku której precyzyjnymi chirurgicznymi uderzeniami Federacja Rosyjska tam zdławi tą nazistowską hydrę. W praktyce nic z tego nie wyszło i na ten moment Rosjanie muszą się przygotować, że będą musieli dźwigać ciężar wojny. Już im się przedstawia jakby to jako wielki konflikt z kolektywnym Zachodem, czyli przygotowuje się ich do takiego długiego podźwigu, czyli takiego długiego wysiłku wojennego, na który będą musieli sobie pozwolić. No ale to też jednocześnie oznacza, że oni będą bardzo intensywnie patrzeć, co się na tym froncie dzieje. A jeżeli coraz głośniej także w społeczeństwie rosyjskim zaczynają się odzywać osoby, które zaczynają krytykować, czy to poszczególnych generałów, czy samego ministra obrony Federacji Rosyjskiej, czyli ministra Szojgu, to już znaczy, że coś się zaczyna w społeczeństwie zmieniać. Jedyne, czego się tylko obawiam, to jest to, że jeżeli ktoś może sobie pozwolić na krytykę, jeżeli ktoś sobie pozwala na krytykę ministra Szojgu na przykład, czy na krytykę poszczególnych decyzji generałów, to najczęściej on wzywa, to jest ta radykalna część rosyjskiej prawicy, te takie jastrzębie, które jednak nawołują do zaostrzenia działań, do powszechnej mobilizacji, do zmobilizowania miliona żołnierzy i rzucenia ich, żeby tą Ukrainę dosłownie tymi ludźmi zalać. Ale na ten moment jeszcze o tym nie mówimy i zresztą też wątpię jeszcze, że mówiąc, żeby Władimir Putin mógł sobie pozwolić, jeżeli chce w ogóle to swoje stanowisko utrzymać, mógł sobie pozwolić na zmobilizowanie miliona Rosjan i to tych było nie było jednych z najlepszych Rosjan, czyli młodych, sprawnych ludzi, którzy pójdą na front i mogą z niego nie wrócić.
A jak ta kiepska forma Rosjan w Ukrainie i te kolejne porażki wpływają na sytuację na Białorusi, bo też o tym właściwie w ostatnich miesiącach się nie mówi, ale no, pamiętamy jeszcze protesty po wyborach na Białorusi i to, jak społeczeństwo się tam buntowało. Czy coś z tego, tej energii buntów pozostało? Są jakieś oczekiwania wobec tego, że jeżeli właśnie Rosja przestanie patrzeć na Białoruś trochę też będzie w takiej sytuacji, właśnie straci trochę opieku na to, czy jest szansa na to, że ten bunt powróci i być może tym razem obali władzę Łukaszenki?
To zanim ja odpowiem na to pytanie, przypomniało mi się, że nie odpowiedziałem kompletnie na tę część pytania z moralu po stronie ukraińskiej, więc pozwolę sobie do tego na chwilę jeszcze wrócić. Jeżeli z kolei chodzi o Ukrainę, Ukraińcy są bardzo zdeterminowani i to pojawia się w oficjalnych przekazach, w nieoficjalnych przekazach. Mamy jasny sygnał ze strony Ukrainy, że na ten moment, z wyjątkiem dosłownie poszczególnych jakichś case'ów, jak na przykład, nie wiem, niedawne porady Ilona Muska, jak należałoby rozwiązać konflikt w Ukrainie. Raczej mówimy o tym, że po pierwsze Zachód jest zdeterminowany w tym, żeby Ukraina z tej wojny wyszła zwycięsko. Mamy sytuację, w której Amerykanie jasno dają do zrozumienia, że będą wysyłali dalej sprzęt, będą wysyłali Ukrainie broń w taki sposób, żeby ona mogła się obronić i odzyskać kontrolę nad swoimi utraconymi terytoriami. I mamy ukraińskie morale żołnierzy, którzy bronią własnej ojczyzny. I jako, że ten konflikt trwa faktycznie od 2014 roku, oni mają świadomość tego, że cel Władimira Putina jest jasny. Ukrainy ma nie być w takim kształcie, w jakim ona jest obecnie. Ukraina ma być podporządkowana Federacji Rosyjskiej w całości i ma być od Federacji Rosyjskiej zależna. Oni się na coś takiego nie zgadzają i w związku z powyższym wiedzą, że nawet jeżeli teraz doszłoby do jakiegokolwiek zawieszenia broni, znaczy doszłoby do, nazwijmy to, pokoju, to by nie był tak naprawdę pokój. To by była tylko chwila oddechu dla Federacji Rosyjskiej, żeby ona mogła zebrać się i uderzyć ponownie. Bo czas, wbrew pozorom, gra teraz na korzyść Ukrainy. Front jest mocno osłabiony, jeżeli mówimy tutaj o front od strony rosyjskiej. Zresztą ostatnie sukcesy, czy to na kierunku chersońskim, czy to na kierunku charkowskim, ponieważ Ukraińcy uderzają i tu, pokazują wyraźnie, że Rosjanie muszą ustępować i muszą się cofać. Ta mobilizacja jest im niezwykle potrzebna, nie po to, żeby móc sobie pozwolić na kolejne uderzenie, ale po prostu, żeby łatać dziury na froncie, które mają w tym momencie. Ukraińcy to wiedzą, Ukraińcy to czują i w związku z powyższym na ten moment wydaje się, że morale jest wciąż bardzo wysokie. Co przyniesie zima? Ja szczerze mówiąc mniej bym się obawiał o zimę od strony żołnierzy, co bardziej o zimę od strony obywateli, ponieważ jestem przekonany, że Rosjanie będą robili absolutnie wszystko, co mogą, żeby tą zimę uczynić jak najbardziej uciążliwą dla ludności cywilnej, to znaczy będą ataki na elektrociepłownie, będą ataki na elektrownie, na infrastrukturę krytyczną w taki sposób, żeby było w Ukrainie zimno, żeby w Ukrainie było ciemno, żeby w Ukrainie było po prostu ciężko trwać. No aczkolwiek w takich sytuacjach wracam do wystąpienia prezydenta Zełenskiego, który do Rosjan zwrócił się, gdzie im tłumaczył, że czy bez prądu, czy bez was, bez was, czy bez jedzenia, czy bez was i tak dalej. Więc wydaje mi się, że widząc jakieś realne sukcesy swoich na froncie, Ukraińcy będą raczej zdeterminowani do tego, żeby walczyć dalej. Nie widzę tutaj żadnych przesłanek do tego, żeby się poddawać czy zacząć z Rosjanami układać. Zresztą i o tym prezydent Zełenski mówił wyraźnie, anektowanie terytoriów Ukrainy, tych czterech obwodów, będzie oznaczało jakiekolwiek przekreślenie szans na rozmowy pokojowe na ten moment. I wracając teraz do pytania, które mi pan zadał o Białoruś, sytuacja tutaj jest, jak zawsze, powiedziałbym, złożona. To znaczy po 2020 roku minęły już dwa lata, niedawno też, zresztą to dwulecie mieliśmy, tą rocznicę dwuletnią mieliśmy. Opozycja białoruska próbuje się jakoś skonsolidować. Widzieliśmy to poprzez utworzenie tego gabinetu Swiatłany Cichanouskiej. Te dwa najsilniejsze chyba ugrupowania opozycyjne, czyli z jednej strony organizacja Nał Pawła Łatuszki, a z drugiej strony właśnie rząd na uchodźstwie, nazwijmy to, Swiatłany Cichanouskiej, się połączyły. Natomiast pojawiły się na mapie nowe podmioty, jakimi są te pułki ochotnicze, bataliony ochotnicze białoruskie, które walczą w strukturach armii ukraińskiej, które jasno dają do zrozumienia, że jak tylko skończą walkę w Ukrainie, idą walczyć potencjalnie o niepodległą Białoruś. Więc, no i też, co jest bardzo istotne, dowództwa tych pułków w bardziej bądź mniej bezpośredni sposób informują, że oni nie odpowiadają przed Swiatłaną Cichanouską, oni nie odpowiadają przed, nazwijmy to, tą władzą polityczną opozycji. Więc to są nowe podmioty, nowe formacje, które mają niezbieżne cele z tymi, które są celami Swiatłany Cichanouskiej. One mogą w niektórych miejscach być podobne, ale co do zasady nie, to nie jest jeden front. Więc opozycja na ten moment jest dość mocno podzielona. Ja nie bardzo wierzę w to, żeby społeczeństwo białoruskie było gotowe do kolejnych protestów. Oni raczej, no, pamiętajmy o tym, że te protesty zostały spacyfikowane w dużym stopniu przez to, że jednak poziom brutalności milicji wzrósł bardzo i te protesty zostały dosłownie utopione we krwi. To zresztą mówiły badania Andrzeja Wardomackiego, że o ile Białorusini przestali się bać aresztowania czy uderzenia pałką, zaczęli się bać gwałtu i śmierci. I o tyle została podniesiona stawka przez białoruski OMON i w związku z powyższym niestety te protesty z ulic zeszły. Zresztą białoruska opozycja wskazuje, że rozliczenia z ludźmi, którzy wtedy w 2020 roku wychodzili na ulicę, cały czas trwają i do dzisiaj społeczeństwo częściowo jest zastraszone właśnie tym, że jeżeli ktoś wyszedł na protest nawet na 2 dni, został gdzieś nagrany, uchwycony na kamerze, to potencjalnie milicja białoruska wciąż może do niego przyjść i zresztą to się ma w tym momencie dziać. Więc nie widzę podstaw do tego, żeby białoruskie społeczeństwo teraz mogło jakkolwiek wrócić, wyjść na ulicę, protestować. Widzę podstawy i jestem przekonany, że oficjalny Mińsk i administracja prezydenta Łukaszenki również to widzi. Podstawy do tego, żeby część z tych ochotników, którzy walczą obecnie w Ukrainie, jeżeli mogliby sobie na to pozwolić, zaczęłaby wracać i przenosić się do Białorusi. Nie wykluczam tego, że w tym momencie byliby zainteresowani kontynuowaniem, nazwijmy to, walki właśnie przeciwko władzy Aleksandra Łukaszenki i to walki na drodze zbrojnej, a nie na drodze pokojowych protestów. To jest z pewnością scenariusz, którego Białoruś bardzo się obawia, ponieważ czymś zupełnie innym jest pacyfikowanie pokojowych manifestantów, czymś zupełnie innym jest wystąpienie naprzeciwko człowieka, który biegał z karabinem, był pod ostrzałem, powąchał prochu, jak to się mówi metaforycznie, i w tym momencie musi sobie taki omonowiec poradzić z kimś takim. Tych ludzi oczywiście nie byłoby na tyle dużo, żeby mogli sami tę zmianę, że tak powiem, zainicjować, ale mogliby stanowić kluczowych graczy na drodze do tego, żeby takie protesty ponownie rozniecić, wręcz doprowadzić do jakiegoś poziomu wojny domowej. Jestem przekonany, że Aleksander Łukaszenka o tym wie i z tego powodu kapitulacja Ukrainy byłaby paradoksalnie z jego punktu widzenia lepszym scenariuszem niż ewentualne Ukrainy zwycięstwo. Natomiast z drugiej strony kapitulacja Ukrainy i zwycięstwo Federacji Rosyjskiej w tym konflikcie oznaczałoby, że nad Białorusią ten uścisk łapy niedźwiedzia, mówiąc metaforycznie, byłby bardzo silny. Widać wyraźnie w tym momencie, że na jakąś formę jeszcze niezależności Aleksandr Łukaszenka może sobie pozwolić, chociaż jest to niestety malejąca niezależność. Jeżeli Rosja wyjdzie zwycięsko z tego konfliktu, no to na pewno w jakimś stopniu będzie zwracała się w kierunku kolejnych państw, które są na obszarze poradzieckim uznawane przez Federację Rosyjską za ich ziemię, ponieważ konflikt z Ukrainą jasno pokazuje, że Rosja uważa Związek Radziecki de facto za Federację Rosyjską, tak? Czyli Rosja powinna być tam, gdzie był kiedyś Związek Radziecki. I w związku z powyższym Białorusini doskonale zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli mówią po rosyjsku, jeżeli mają ludzi, którzy mają rosyjskie paszporty u siebie na terytorium, to oni są potencjalnie następni. Mogą być w dobrych relacjach z Rosją, ale to będzie zawsze oznaczało podporządkowywanie się stopniowe, aż Rosja dojdzie do wniosku, że ktoś się nie podporządkowuje wystarczająco i wtedy będzie wchodziła na twardo, że tak powiem. Zresztą wydaje mi się, że ten mechanizm tej umowy stowarzyszeniowej, nazwijmy to, czy tego pogłębiania się integracji w ramach państwa związkowego, był takim testowaniem się przez Moskwę mechanizmu miękkiego wciągania w swoją orbitę i miękkiego podporządkowywania sobie jakiegoś państwa, gdzie Białoruś daje jasno do zrozumienia, zapierając się rękami i nogami, że bardzo tego procesu kontynuować nie chce. Więc tutaj wydaje mi się, że nie ma na ten moment przestrzeni do dużej swobody ze strony Aleksandra Łukaszenki. Sytuacja jest bardzo, na ten moment jest stabilna, ale z potencjałem do bardzo niestabilnej, w zależności od tego, co się będzie działo na ukraińskim froncie. A i jeszcze ostatnia kwestia, to znaczy sama mobilizacja po stronie białoruskiej, czy jakakolwiek forma wkraczania Białorusi w ten konflikt, moim zdaniem jest absolutnie wykluczona, chyba że Białoruś zostałaby dosłownie kompletnie do tego zmuszona poprzez jakąś fizyczną groźbę dla samej administracji białoruskiej, ponieważ wkroczenie białoruskich żołnierzy w konflikt z Ukrainą oznacza, oprócz tego, że tragedię dla tych żołnierzy, ponieważ białoruskie wojsko, jeżeli armia rosyjska okazała się być z papieru, to obawiam się, że białoruska armia okazała się być z jeszcze gorszej jakości papieru w tym wypadku, to oprócz tego oznacza niesamowity nacisk na społeczeństwo białoruskie i jakby punkt zapalny do tego, żeby ci ludzie ponownie weszli na ulicę, i z punktu widzenia Mińska byłaby to absolutna tragedia. Zresztą nie dziwi zatem, że w tym wypadku Aleksander Łukaszenka ogłosił już powszechną mobilizację całego narodu, ale do kampanii zbioru z pól, czy też jasno za każdym razem, kiedy mówi się głośniej o konflikcie ukraińsko-rosyjskim, to Białoruś nieustannie nawołuje do pokoju i rozwiązania całego tego konfliktu za stołem negocjacji, ponieważ po prostu eskalacja, która mogłaby doprowadzić do wciągnięcia Białorusi w ten konflikt, mogłaby być wyrokiem śmierci dla obecnej białoruskiej władzy.
Bardzo Bartosz Stosławski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.